Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Łączymy się na naszej antenie z redaktorem Łukaszem Warzechą. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I mamy dzisiejsze tematy dotyczące polityki, tematy przede wszystkim dotyczące wyborów, albo tak chociaż zahaczające o tło wyborcze, więc zacznijmy od tego głównego, najważniejszego z tego tygodnia. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o zarządzeniu wyborów parlamentarnych na dzień 15 października tego roku. Do 28 sierpnia partie powinny zawiadomić PKW o utworzeniu komitetu wyborczego, a do 6 września zgłosić listy kandydatów na posłów i senatorów. I tutaj mamy taki krótki komentarz, który dzisiaj przeczytałem. Data wyborów nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Dla Prawa i Sprawiedliwości lepsza jest krótsza kampania, a termin 15 października to pierwszy z możliwych.
Tak, rzeczywiście to pierwszy możliwy termin, ostatni to byłby 5 listopada. Natomiast pan prezydent długo zwlekał z ogłoszeniem tej daty i tutaj są różne spekulacje, dlaczego tak długo. Jedni twierdzą, że w ten sposób chciał pokazać Zjednoczonej Prawicy, że się liczy, że jest ważny i że on tutaj nie będzie szybko tej daty ogłaszał, bo akurat ta sprawa faktycznie zależy od prezydenta, moment ogłoszenia daty wyborów. Inni wskazują na to, że to sprzyjało Prawu i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość i tak wiedziało, jaka data zostanie ogłoszona, a inne partie były w niepewności. Natomiast rzeczywiście ten zegar w tej chwili zaczął biec i ja bym tu zwrócił przede wszystkim uwagę na wspomnianą przez pana datę, termin rejestracji list. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że w naszym systemie wyborczym, naszym polskim systemie wyborczym, listy są zawsze bardzo trudnym elementem kampanii wyborczej, a już szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z komitetem koalicyjnym. No tutaj przypomnę, że trzecia droga, czyli PSL plus Polska 2050, to właśnie jest komitet koalicyjny, no więc tam występuje problem polegający na tym, że trzeba będzie uzgodnić pomiędzy tymi dwoma partiami, kto w jakim okręgu, z którego miejsca. Trochę podobnie, chociaż tutaj to już sobie Konfederacja z tym poradziła, jest w Konfederacji, która też co prawda nie jest komitetem koalicyjnym, ale jest takim konglomeratem kilku składowych, więc tam też trzeba było się tymi miejscami podzielić, ale Konfederatom, jak powiedziałem, to poszło akurat dosyć sprawnie. No też pewnie trochę takich problemów będzie miała Lewica, bo tam przecież mamy i tę starą Lewicę taką postkomunistyczną i mamy tę nową Lewicę pomiędzy tymi dwoma członami, ta nowa Lewica, no to oczywiście przede wszystkim Partia Razem, pomiędzy tymi członami organizmu zwanego Nową Lewicą podobno nie ma wielkiej miłości, a nawet z tego, co ja słyszę z plotek politycznych, które do mnie docierają, nawet jest wręcz rosnąca niechęć i przekonanie tych starych postkomunistów, że tak zwane razemki, jak oni bywają nazywani, po prostu im szkodzą i przeszkadzają, biorąc na sztandar taką bardzo radykalnie postępową, powiedziałbym wołkistowską agendę. No więc teraz się zaczął swego rodzaju wyścig z czasem, no i do tego dochodzi jeszcze kwestia formalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej, co oznacza, że wydatki na kampanię są rejestrowane właśnie jako wydatki już na kampanię od tego momentu, a nie tak jak to było do tej pory, taka dziwna prekampania. No to są różne takie haczyki rozwiązań prawnych w Polsce, które nie nadążają za rzeczywistością, właśnie kwestia kwestia wielokrotnie podnoszona tego, że dopóki nie zostanie ogłoszona kampania wyborcza, to wydatki, które partie ponoszą, przecież wszyscy wiedzą, że na kampanię, bo to, co się toczyło już od miesięcy, to była de facto kampania, nie są zaliczane do wydatków kampanijnych. Takie różne smaczki właśnie mamy w związku z sytuacją wokół wyborów, natomiast podkreślam, teraz już ten wyścig zaczął się na serio i nie żeby wcześniej nie był na serio, ale zaczął się już tak w pełni, natomiast też są wakacje, więc jeszcze, mimo że już się bardzo dużo dzieje, ale jeszcze to, co się dzieje, to nie jest taki pełny obraz kampanii, ten naprawdę pełny obraz kampanii, włącznie z sondażami, które dadzą nam bardziej miarodajną wiedzę na temat tego, jaka jest sytuacja, będziemy mieli od września i wtedy to naprawdę już będzie niezły kołowrót.
A my zostajemy przy wyborach, dlatego że wszystko wskazuje na to, że właśnie 15 października, oprócz samych wyborów parlamentarnych, oprócz głosowania, Polacy zagłosują również w referendum i dzisiaj poznaliśmy treść pierwszego pytania, które ma ukazać się właśnie w październikowym referendum. Wiemy tutaj z różnych źródeł, że tych pytań prawdopodobnie będzie kilka. Ja widziałem gdzieś źródło, że być może cztery. W każdym razie prezes PiS dzisiaj zapowiedział pierwsze pytanie i dostaliśmy informację, że codziennie będzie publikowane nowe, a pierwsze pytanie brzmi następująco. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? I panie Łukaszu, co pan myśli o tym pytaniu? Bo ja widziałem dużo tutaj głosów niezadowolenia mówiących, że to po prostu no, taki specjalny ruch, trik PiSu, jeżeli chodzi o sformułowanie tego pytania.
No, całe to referendum jest takim trikiem, który ma napędzić frekwencję. Natomiast gdybym miał to skomentować z punktu widzenia propaństwowego, czyli gdybym miał to skomentować, biorąc pod uwagę, jak powinno funkcjonować państwo, do czego powinno służyć referendum, no to musiałbym powiedzieć, że to jest psucie instytucji referendum, bo pytanie jest sformułowane w sposób kompletnie nie nadający się do użycia przy poważnym referendum. Jest tam po pierwsze użyte sformułowanie przedsiębiorstwa państwowe, a jakbyśmy poszukali definicji prawnej przedsiębiorstwa państwowego, to by się okazało, że takich przedsiębiorstw państwowych w Polsce to jest niespełna 20. No po prostu, i ta lista ich jest zresztą dostępna na stronach Ministerstwa Aktywów Państwowych, po prostu taka jest definicja przedsiębiorstwa państwowego. Oczywiście ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość ma na myśli firmy z udziałem Skarbu Państwa, ale to jest zupełnie co innego. Po drugie, jest tam użyte słowo wyprzedaż, które oczywiście ma pejoratywne znaczenie i od razu ma nakierować wyborców na to, że jest to coś złego. Gdybyśmy mieli rzeczywiście rzetelnie robione referendum, w którym Polacy mieliby zdecydować decydującym udziałem Skarbu Państwa, gdybyśmy mieli poważne referendum, w którym Polacy mieliby zdecydować o tym, czy rzeczywiście prywatyzować firmy z udziałem Skarbu Państwa, z decydującym udziałem Skarbu Państwa, to tak by było zadane pytanie, byłoby zadane językiem neutralnym. Czy jesteś za prywatyzacją firm z decydującym udziałem Skarbu Państwa? No ale przecież nie o to tutaj chodzi, więc jeżeli pierwsze pytanie tak brzmi, no to jestem bardzo ciekaw, jak będą brzmiały kolejne. Natomiast no, myślę, że to też tak wiele w obrazie potem wyniku wyborczego nie zmieni, no bo wyborcy, zwolennicy PiS pewnie pobiorą karty do głosowania i będą głosowali tak, jak życzyłby sobie PiS. Druga strona, no nie wiem, opozycja w tej chwili wzywa do tego, żeby po prostu nie brać udziału w tym referendum, więc jeżeli ludzie nawet będą pobierali karty do głosowania, to prawdopodobnie albo będą wrzucali puste, albo będą wrzucali z jakimiś dopiskami, zamiast z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami. Ja mogę powiedzieć, bo ja nigdy nie mówię publicznie, na kogo będę głosował, taką mam zasadę i będę się tego trzymał, bo no, tak uważam, że publicysta powinien się zachowywać. Natomiast w przypadku referendum no, nie jest to głosowanie w wyborach, nie jest to głosowanie na partię i zdecydowanie mój prywatny instynkt i moja prywatna decyzja w tym momencie, widząc jak to pierwsze pytanie wygląda, jest taka, żeby w sposób świadomy nie wziąć w tym udziału, czyli w momencie, kiedy przyjdę do punktu wyborczego i dostanę tę kartę, najprawdopodobniej będzie tak, że każdy będzie ją z automatu dostawał razem z kartą wyborczą, to ja w pełni świadomie odmówię jej pobrania. Można to zrobić. Jak się zachowają inni wyborcy, to oczywiście ich sprawa.
Tutaj na pewno nas czeka pytanie, które jesteśmy trochę zaskoczeni, że nie padło jako pierwsze, czyli pytanie związane z tutaj z wątkiem migracji.
No tak, przecież to referendum miało dotyczyć właśnie migracji, a rzeczywiście tego pytania nie znamy, co też tylko pokazuje, do jakiego stopnia to referendum ma znaczenie inne niż pierwotnie mu nadawane. No pierwotnie miało chodzić o to, żeby był argument przeciwko planom Brukseli dotyczącym relokacji uchodźców. No ale widzimy, że to że zdecydowanie nie o to chodzi. Poczekajmy, te pytania mają być ogłaszane chyba nawet codziennie, więc wkrótce będziemy wiedzieć, jak wygląda pytanie dotyczące migracji, ale myślę, że skoro to pierwsze jest napisane takim językiem, no to pewnie pytanie dotyczące migracji też będzie w podobny sposób zadawane. Jak ktoś ma ochotę, to może poszukać w internecie, bo już różne pomysły na kolejne pytania referendalne krążą, utrzymane w podobnym tonie jak to pierwsze.
A my zostajemy przy wyborach. Tutaj wracamy do wątku samego startu list wyborczych, dlatego że mamy w tym tygodniu takie perypetie związane z Romanem Giertychem i jego startem z Paktu Senackiego. Ja tak czytałem różne wątki, czytałem też wpisy Romana Giertycha na Twitterze. Jest tu taki mały chaos trochę, dlatego że zaczęło się chyba, może mnie pan poprawić, panie redaktorze, zaczęło się chyba o tym, że Szymon Hołownia zadeklarował, że Polska 2050 zgłosi właśnie Romana Giertycha jako kandydata do drugiej izby z Paktu Senackiego. Później była Lewica, która oprotestowała, powiedziała, że w tym okręgu Romana Giertycha swojego kontrkandydata ogłosi. Roman Giertych podobno zrezygnował, a później jednak nie. I na czym naprawdę teraz stoimy? Co się dzieje wokół Romana Giertycha?
No, ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, że podziwiam pańską determinację w śledzeniu tej opery mydlanej, bo rzeczywiście myślę, że bardzo wielu wyborców się już kompletnie w tym pogubiło i po prostu nie wiedzą, jaka jest w tej chwili decyzja. Roman Giertych podobno rozważa i analizuje jakieś sondaże, które do niego dotarły i ma tę decyzję swoją w przyszłym tygodniu ogłosić. Natomiast to jest to rzeczywiście bardzo niepoważne, zwłaszcza ten spór pomiędzy Romanem Giertychem a Lewicą. Wiemy, że nie ma i pewnie nie będzie jednak wspólnej listy opozycji. Zresztą byłaby ona, jak już kiedyś mówiliśmy w naszym programie, no mało przydatna z punktu widzenia liczby ewentualnych mandatów, jakie mogłaby uzyskać. No ale Pakt Senacki miał funkcjonować i to trochę zaczyna wyglądać niepoważnie, jeżeli w ramach tego Paktu Senackiego, jeszcze nie do końca uzgodnionego, dzieją się właśnie takie rzeczy. Swoją drogą to jest też trochę przypomnienie przeszłości Romana Giertycha, bo przecież to jest dosyć jednak zabawne, że Roman Giertych, który był koalicjantem Jarosława Kaczyńskiego w rządzie w latach 2005-2007 i był po prostu znienawidzony przez tę drugą stronę. Ja przypominam, że na przykład Gazeta Wyborcza z wielkim entuzjazmem opisywała takie demonstracje młodzieży pod Ministerstwem Edukacji, które się odbywały pod hasłem, cytuję, Giertych do wora, wór do jeziora. I Gazeta Wyborcza była bardzo szczęśliwa z takich haseł. No więc trochę Lewica mu przypomina teraz tę przeszłość tymi swoimi przytykami. Natomiast no, Roman Giertych został przytulony jednak przez te kręgi opozycyjne, mimo tej swojej przeszłości. Więc to wszystko jest takie, no rzeczywiście jest tu dużo smaczków, ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że Roman Giertych może trochę w Warszawie zamącić, jeżeli zdecyduje się kandydować. Wiele osób mówi, że on na pewno nie zdobędzie tego miejsca w Senacie. To jest możliwe, że nie zdobędzie, ale też odciągnie jakąś część głosów. Ja nie jestem przekonany, nie podzielam tutaj zdania tych, którzy twierdzą, że on od razu jest przegrany, jeżeli wystartuje i że na pewno nikt na niego nie zagłosuje. Myślę, że jednak nazwisko tutaj może zrobić swoje i w tym sensie to może być problematyczne dla opozycji, jeżeli on zdecyduje się wystartować.
Kolejny nasz temat to temat może tak z pozoru niebezpośrednio związany z wyborami, ale jednak jest tu tło wyborcze, tak mi się przynajmniej wydaje, panie redaktorze, dlatego że we wtorek premier Morawiecki poinformował o dymisji Adama Niedzielskiego ze stanowiska ministra zdrowia, a wiemy, że przez ostatnie miesiące, a nawet przez ostatnie lata, no minister Adam Niedzielski no, nie miał zbyt dobrej prasy, bardzo dużo osób zarzucało mu różne rzeczy związane przede wszystkim z pandemią, chciano jego dymisji już od dłuższego czasu, więc czy możemy powiedzieć, że tutaj ta decyzja jest oczywiście podyktowana zbliżającymi się wyborami, żeby być może PiS troszkę zyskał sympatię właśnie przynajmniej tego środowiska osób?
To jest bardzo dziwna decyzja i w dziwnym trybie to się odbyło, który, no nawet jeżeli uznamy, że to uzasadnienie, które pan przedstawił jest trafne, wiele osób to tak interpretuje, to zostało to przeprowadzone w bardzo nieumiejętny sposób. Dlatego, że rzeczywiście Adam Niedzielski był twarzą, chociaż nie był osobą, główną osobą decyzyjną, też o tym pamiętajmy, ale był twarzą tych działań w czasie pandemii, działań związanych z COVID-em, które ogromnej części elektoratu PiS się nie podobały i właściwie na stałe tę część elektoratu od PiS odrzuciły. Myślę, że duża część wyborców PiS przeszła do Konfederacji właśnie z powodu tych spraw covidowych. No i teraz, gdyby Adam Niedzielski, to znaczy, gdyby to miał być taki ruch na zasadzie pewnego pokajania się za ten czas covidowy, to Adam Niedzielski zostałby po pierwsze wyrzucony, a nie zwolnił się sam, bo ja przypominam, że on przecież sam złożył dymisję, to nie to, że on został zdymisjonowany. Stałoby się to trochę wcześniej, co najmniej, nie wiem, pół roku temu i stałoby się to z wyraźnym uzasadnieniem, takim, że były to błędne decyzje, pan minister posterował sprawami w złą stronę, my się przyznajemy też, że popełniliśmy błędy, przepraszamy, zostaje ministrem kto inny. Ale to się w ogóle nie w takich okolicznościach odbyło. Odbyło się to wręcz w okolicznościach, które stawiają Zjednoczoną Prawicę w tej konkretnej sprawie w dziwnym świetle, nawet powiedziałbym niekorzystnym, bo przypomnę, że pan minister rzeczywiście najprawdopodobniej złamał prawo, ujawniając informację o recepcie, którą pan doktor Pisula sam sobie wystawił, ujawniając tam dane lekarza i tak dalej, niby broniąc się przed zarzutami pana doktora o to, że wprowadził niekorzystne zmiany dotyczące wystawiania recept, ale wtedy dopiero oburzyły się te same środowiska lekarskie, które w czasie pandemii były bardzo prosanitarystyczne. No i teraz, jeżeli taki wyborca, były wyborca PiS patrzy na to z boku, no to widzi, że tak, panu Niedzielskiemu nie stało się nic w związku z tym, co robił w czasie COVID-u, ale poleciał ze stanowiska wtedy, kiedy niezadowolenie z jego działania wyrazili lekarze, którzy byli kompletnymi sanitarystami, czyli że PiS jakby jeszcze raz tutaj poszedł na rękę środowiskom sanitarystycznym. Więc nawet jeżeli ktoś ma jakąś satysfakcję z tego, że w końcu pan minister został odwołany, czy też sam zrezygnował, no to myślę, że nie pójdzie za tym żaden kompletnie wzrost notowań, żaden powrót wyborców, którzy się na PiS obrazili z powodu spraw covidowych, bo po prostu widać, że to nie o to chodzi.
I mamy jeszcze ostatni temat. Ostatni temat, też możemy go podciągnąć troszkę pod wybory, dlatego że termin taki przedwyborczy. Chodzi tutaj o protest lekarzy. Ten protest ma być apelem do wszystkich polityków w Polsce. Lekarze i lekarki mówią wprost, nie zgadzamy się na byle jakość w zarządzaniu ochroną zdrowia. Zaczynają swój wpis lekarze rezydenci. Właśnie wczoraj na profilach organizacji zrzeszających polskich lekarzy pojawiło się ogłoszenie o tym proteście.
No to taka ciekawostka, że tenże pan doktor Pisula, o którym przed chwilą wspomniałem, był przez pewien czas przewodniczącym porozumienia rezydentów przy Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy. Ustąpił w 2021 roku z tego stanowiska. Natomiast ja się zastanawiam, czy mam ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony rzeczywiście jest tak, że PiS ściąga od przedsiębiorców, przede wszystkim od przedsiębiorców, większe składki zdrowotne, które miały niby uzdrowić polską służbę zdrowia, a tymczasem nie widzimy żadnego kompletnie programu, który by nam pokazywał, do czego te składki mają być wykorzystane. Ja zresztą o tym wielokrotnie już mówiłem, że za pobieraniem większych pieniędzy nie poszedł żaden program naprawczy. No więc w tym sensie można by powiedzieć, że lekarze rezydenci mają rację, ale z drugiej strony ten ich postulat i to hasło protestu, no wydaje się skrajnie niekonkretne, bo co rozumieć przez byle jakość w służbie zdrowia, czego oni właściwie chcą, czy im zależy przede wszystkim na tym, żeby samemu mieć lepiej, czy im zależy na tym, żeby wprowadzić jakieś konkretne ulepszenia, jeżeli tak, no to co proponują, niech powiedzą o tych konkretach. Te protesty zawsze się zaczynają przed wyborami. Im bliżej wyborów, tym oczywiście gorzej dla rządzących. I akurat bardzo często są to protesty różnych sektorów służby zdrowia. Nie tylko oczywiście służby zdrowia, ale służba zdrowia jakoś tak bardzo często właśnie przed wyborami bezpośrednio protestuje, więc jest to swego rodzaju tradycja. No i tutaj trudne zadanie stanie przed panią minister Katarzyną Sójką, następczynią Adama Niedzielskiego, ale myślę, że ona wybierze jedyną rozsądną w tej sytuacji strategię, to znaczy po prostu się schowa i będzie próbowała przeczekać do czasu powyborczego.
A w naszym programie to już wszystko. Przypominam, archiwalne programy są dostępne na stronie polskieradio.com. Z tego miejsca oczywiście zapraszamy na Twittera pana redaktora i oczywiście pana kanał YouTube, bo tam materiały audiowizualne.
Tak, zapraszam na Twittera i zapraszam, który teraz nazywa się X przecież, i zapraszam na swój kanał, wkrótce tam nowy wideoblog, w którym też będzie więcej o tych różnych sprawach, o których dzisiaj rozmawialiśmy w programie.
A my słyszymy się za tydzień w Komentarzu Politycznym. Miłego weekendu, panie redaktorze, i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Komentarz Polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na Komentarz Polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz Polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz Polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz Polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz Polityczny Łukasza Warzechy.